Martin Luther miał świadomość, że trzeba jak najszybciej umożliwić dostęp do Pisma Świętego społeczeństwu w ich własnym języku, zrozumiałym języku, tak by każdy człowiek mógł zapoznać się osobiście ze Słowem Bożym. Dlatego też podjął się tłumaczenia Biblii z języków oryginalnych na język niemiecki. Zasada sola scriptura bardzo mocno podkreśla absolutną wystarczalność, jedyność i wyłączność autorytetu Bożego Słowa, które musi być jako natchnione przez Boga Słowo uznane za jedyny i ostateczny argument oraz werdykt w sprawach wiary, dogmatu czy też praktyki chrześcijańskiego życia. Dodawane w późniejszych czasach nauki Kościoła, tworzące tak zwaną tradycję, stoją w jawnej sprzeczności z zasadami Pisma Świętego i jako takie muszą być zrewidowane i usunięte z nauczania i co więcej z praktyki chrześcijańskiego życia i postępowania. To Boże natchnione Słowo ma ostateczny, rozstrzygający autorytet w każdej sprawie naszej wiary, doktryny czy postępowania. To przecież jest Słowo samego Boga. Bóg je wypowiada. W książce o życiu brata Wicentego Brićko zamieszczałem ciekawy epizod, gdy na prośbę jeszcze wtedy sympatyków zboru Braterstwa Olszewskich, niektórzy z nas ich znają, brat Wicenty spotkał się z księdzem rzymskokatolickim, by rozmawiać na temat doktryn wiary chrześcijańskiej. Mówiąc prościej, ci sympatycy zboru chcieli być świadkami owej dyskusji pomiędzy pastorem a księdzem. Rozmowa oczywiście rozpoczęła się od modlitwy, a potem brat Wicenty zadał księdzu następujące pytanie. Powiada tak. Proszę księdza, gdyby była taka możliwość, że zmartwychwstaliby wszyscy papieże, kardynałowie i dostojnicy Kościoła i stanęli po jednej stronie, a po drugiej stronie stanąłby Jezus Chrystus. Potem trzeba byłoby rozwiązać jakieś teologiczne zagadnienie, czy ustanowić jakąś zasadę wiary czy też dogmat. I stałoby się tak, że owe gremium mówiłoby inaczej niż mówi Chrystus. Kogo ksiądz chciałby słuchać? Kto miałby rację? Komu trzeba byłoby wierzyć? Tym hierarchom Kościoła czy Chrystusowi? Ksiądz chcąc, nie chcąc musiał zgodzić się z tym, że trzeba bardziej słuchać Boga niż omylnego człowieka. Potem już bardzo przyjemnie prowadziło się rozmowę o różnych dogmatach kościelnych i kwestiach wiary, o chrzcie, o wieczerzy pańskiej, o spowiedzi, o kulcie świętych, o Marii, o czczeniu obrazów i figur, o istocie Kościoła, o mszy, o zbawieniu przez wiarę, a nie przez uczynki i tak dalej, i tak dalej. Rozmowa prawie 8 godzin trwała. I kiedykolwiek ksiądz chciał argumentować za jakimś dogmatem, że tak naucza Kościół, to brat Wicenty czytał mu Pismo Święte i pokazywał, co sam Bóg mówi na ten temat i co ma do powiedzenia w jego słowie, przypominając księdzu, iż sam powiedział, że trzeba bardziej słuchać Boga niż innego człowieka. Nie miał ksiądz żadnych argumentów. A więc najważniejsza rzecz to jest uznanie słowa spisanego pod natchnieniem Ducha Świętego, pod natchnieniem samego Boga. To słowo rozstrzyga i determinuje wszystkie kwestie wiary, praktyki oraz sposób życia każdego chrześcijanina. Z zasady sola scriptura wynikają pozostałe zasady reformacji. To ono jest najważniejsze, bo właśnie z tej zasady wszystkie inne hasła wynikają. I też dzisiaj chciałbym, abyśmy drugim hasłem, na które chcemy zwrócić naszą uwagę, była następna zasada obok soli scriptura, była zasada sola fide, to jest po łacinie, sola fide. Co to oznacza? Oznacza to tylko przez wiarę. Tam było tylko przez słowo, sola fide znaczy tylko przez wiarę. Akurat dobrze się składa, bo w czwartkowy wieczory studiujemy obecnie 11 rozdział listu do Hebrajczyków, a ten rozdział mówi o bohaterach wiary. Możemy zatem przyjrzeć się, co znaczy słowo wiara. Czym ona jest? Jak ona objawia się w życiu człowieka wierzącego? Czasem mamy niewłaściwe oceny co do tego, co nazywamy wiarą. I tutaj musimy się nad tym zastanowić. Bardzo często, gdy się nawracamy do Pana i stajemy się członkami żywego Kościoła, bliskie osoby lub ludzie wokół nas zarzucają nam i powiadają do nas: zmieniłeś wiarę. Słyszeliście to kiedyś? Takie zarzuty czasem padają. Czasem o kimś się mówi z ironią, że zmienia wiarę jak rękawiczki. Albo ludzie, o którym świadczymy o Chrystusie, powiadają: nie nawracaj mnie, bo ja mam swoją wiarę i swojej wiary nigdy nie zmienię. Prawda jest jednak taka. To nie my zmieniamy wiarę, ale wiara zmienia nas. Po drugie, wiara nie może być utożsamiana z jakimkolwiek wyznaniem, konfesją czy kościołem. Nie ma wiary katolickiej, ewangelickiej, prawosławnej czy innej. Można być członkiem najlepszego kościoła czy wyznania, ale to wcale nie oznacza, że taki człowiek ma wiarę. A może to być tak, że zupełnie jej nie posiada. Nawet czasem ktoś z dumą powiada: jestem wierzący, ale nie praktykujący, nie chodzę do kościoła, ale wierzący jestem. Albo też z humorem powiadamy o kimś, że to człowiek jest niewierzący, ale praktykujący. O kim mówimy? Są to ludzie, którzy chodzą do kościoła, choćby co niedzielę, ale nie wierzą w to, ani co się tam mówi, tym bardziej nie wierzą Bogu i temu, co powiedział w swoim słowie. Chodzą, no bo inni chodzą. Chodzą, bo nie chcą być uznani za ludzi niereligijnych. Czym jest więc prawdziwa wiara? Na czym opiera się prawdziwa wiara? Kiedyś na naszym niedzielnym nabożeństwie brat Mariusz zapytał w ten sposób: kto ma pewność, że będzie za tydzień tutaj na tym nabożeństwie? Kto ma pewność, że dzisiaj cało wrócimy do domu z tego nabożeństwa? Powiadamy tak: no nie mamy pewności, ale wierzymy, że tak się stanie. A co będzie, jeśli tak się nie stanie? Inny powiada: nie mam dziś tego, czego innego albo tamtego, ale wierzę, że kiedyś to się zmieni. A co będzie, jeśli taka zmiana nie nastąpi? Ktoś inny choruje, powiada: wierzę, że wyzdrowieję. Z wiarą prosił o Boga o zdrowie, prosił o uzdrowienie, inni się modlili za nim, ale stało się tak, że umarł. Co wtedy z taką wiarą? Są ludzie, którzy ci powiedzą tak: stało się tak, ponieważ źle prosiłeś albo miałeś małą wiarę. Nawet zacytują słowo: o, gdybyś miał wiarę jak ziarko gorczycy, a powiedziałbyś tej górze: rzuć się w morze, to was usłucha. Znacie taki werset, prawda? To jest okrutne, obwiniać w takim momencie człowieka i wmawiać, że nie miał dość wiary, by wziąć to, co się jemu, jak sądzą ci ludzie, należy. Ciekawe przy tym, że zawsze o brak wiary posądza się kogoś, kto nie otrzymuje to, o co prosi. Czemu na przykład o brak wiary nie obwinia się wokół tych, którzy tak samo jak ten człowiek modlą się o tę sprawę? Istnieje taka nauka, która mówi tak: jeśli tylko dostatecznie głęboko i długo będziesz wierzył i będziesz w to sobie wyobrażał i wyznawał, i wyznawał, i wyznawał, że to już masz, to tak się właśnie stanie. Pamiętam, kiedy ta nauka przyszła do Polski, to były lata 80. i to wcale nie z zachodu, skąd przychodzą najgorsze rzeczy, ale właśnie z dalekiego wschodu. W pewnym zborze grupa młodzieży modliła się o małego busa, który mogliby jeździć na różne akcje ewangelizacyjne. Cel był jak najbardziej szlachetny i wzniosły. Modlili się, ale samochodu wciąż nie było. Ktoś wtedy im powiedział tak: młodzieży, źle się modlicie. Trzeba to, o co się modlicie, przyjąć wiarą. Nawet już wierzę musicie widzieć czy zwizualizować ten samochód. Poza tym Pan Bóg nie wie, jaki dokładnie samochód potrzebujecie. Dziwne to. Musicie ściśle go określić. Pan Bóg nie wie, musisz go ściśle określić. No i ta młodość określiła markę samochodu. Miała to być, pamiętam, Nyska polska, Nyska, tak, polskiej produkcji, tak, kolor niebieski i parę innych szczegółów. Jak myślicie, jaki był efekt takiej wiary? Zaskoczę was. Żaden. Nigdy nie otrzymali tego, o co prosili. Czy mieli za mało wiary? Jak to jest więc z tą wiarą? Czy wiara polega na oglądaniu albo wizualizowaniu danej rzeczy? Muszę to najpierw sobie wyobrazić, a potem oczekiwać, że to, co widzę, się spełni. Albo jeśli coś widzę, to wtedy wierzę, a jak nie widzę, to nie wierzę, a tym samym sposobem tego nie otrzymam. Zapewne pamiętamy taką postawę u Tomasza, któremu inni powiedzieliśmy, widzieliśmy Pana. Tomasz zaś odpowiedział tak. Jeśli nie ujrzę na rękach Jego znaku gwoździ i nie włożę palca w mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej w bok Jego, nie uwierzę. Już za chwilę potem Pan Jezus pojawia się w gronie uczniów, gdzie był również Tomasz, powiadając do Tomasza, Tomaszu, daj tu swój palec i oglądaj ręce moje i daj tu rękę swoją i włóż w bok mój, a nie bądź bez wiary, lecz wierz. A potem dodaje, że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Podobnie wypowiada się apostoł Paweł, pisząc list do Koryntian, kiedy mówi o naszym pielgrzymowaniu tutaj na ziemi, jednocześnie stwierdza tak, warto ten werset zapamiętać. To jest drugi list do Koryntian, 5, werset 7. Powiada tak, gdyż wierzę, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Ciekawy werset, prawda? Gdyż wierzę, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Wciąż jednak pozostaje kwestia, co to znaczy chodzić, czy pielgrzymować w wierze. Słowo Boże z jednej strony jasno powiada, że wiara nie jest rzeczą wszystkich. A z drugiej strony Biblia mówi o wierze jako czymś, co jest Bożym darem, jakiego Bóg udziela temu, kto chce. Bardzo ciekawe jest polecenie i zarazem stwierdzenie, jakie znajdujemy w 12 rozdziale listu do Rzymian, werset 2 i 3. Możemy być nawet tymi stwierdzeniami nieco zaskoczeni. Posłuchajmy, czytamy tam takie słowa. Znamy te słowa. Ale nie upodabniajcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Powiadam bowiem każdemu spośród was mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej, niż należy rozumieć, lecz rozumiał z umiarem, uwaga, stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udziela. Stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Ten fragment mówi przynajmniej o dwóch aspektach wiary. Po pierwsze, wiarę udziela Bóg. Nie mamy co do tego żadnej wątpliwości. Wiarę udziela Bóg. Po drugie, wiara nie jest jednakowa u każdego człowieka wierzącego. Paweł mówi tutaj stosownie do wiary. Ale wiecie, z owego pierwszego aspektu mówiącego, że to Bóg udziela wiary, ktoś może wyciągnąć zupełnie niedorzeczne wnioski, nieprawdziwe wnioski. Mianowicie ktoś może powiedzieć tak, jestem niewierzący i jeśli to nie ja sam siebie mam mieć wiarę, a udziela jej Bóg, to ja będę czekał, aż mi jej udzieli, a jak nie udzieli, no to trudno, to będzie jego, a nie moja wina. Wiecie, że tak wiele ludzi postępuje? Czeka, nie wiem na co, aż Bóg co? Czepnie go z góry cegłą i powie, wiesz, daj się ochrzcić. No, jak tam ja będę tak czuł, jak tak mi Pan mógł tak powiedzieć wyraźnie, to ja wtedy będę wierzył. To jest zupełnie mylny wniosek. Jednak z drugiego stwierdzenia apostoł Paweł, z tego stwierdzenia apostoł Pawła mówiącego o tym, by człowiek nie rozumiał o sobie więcej niż należy, ale rozumiał z umiarem stosownie do wiary, wynika, iż wiara ta jest czymś bardzo indywidualnym i nie jest ona w jednakowym stopniu obecna w życiu człowieka wierzącego. I faktycznie, gdybyśmy dzisiaj mieli czas, a nie mamy czasu, zrobić chociażby pobieżne studium na temat tego, co Biblia mówi o wierze, moglibyśmy być zaskoczeni, jak wiele zależy od nas samych i tym, jak wiara może w różnym stopniu być udzielona czy być naszym udziałem. Dlatego też Słowo Boże zachęca nas, byśmy na przykład dążyli do pełni wiary, mówi o wzroście wiary, mówi o trwaniu w wierze, mówi o wierze, by być utwierdzonym, wierze, byśmy podjęli walkę o wiarę, mówi o tym, by wiara ta rozkrzewiła się w nas i wokół nas, a więc Biblia zachęca nas do wzrastania w wierze. z tego chociażby małego ziarenka, jak słyszeliśmy w wierszu, do potężnego drzewa. Ale co to znaczy? Co to znaczy? Jak się to objawia? Co to znaczy, że teraz, kiedy mam jakiś problem, czy to znaczy, że teraz, kiedy mam jakiś problem, mam usiąść i zacząć głośno mówić o tym i wierzyć, że tak się stanie, jak i to będzie ten wzrost naszej wiary? Jest takie powiedzenie, pewnie wszyscy znamy, wiara czyni cuda, tak? Ale musimy zapytać, ale jaka wiara? Jaka wiara czyni cuda? Wiara w cuda czy wiara w Boga? Z drugiej strony, czy mam do tej wiary dostatecznie dość? Czy mam tej wiary dostatecznie dość, by otrzymać to, o co proszę? Przypominam sobie, jak ktoś opowiadał o trzech wierzących kobietach, które wracały po nabożeństwie do swojego domu. To gdzieś działo się w dalekich Chinach. Droga ta prowadziła przez most na rzece, ale okazało się, że była powódź, rzeka wylała, most został zniszczony, a one musiały się jakoś dostać do domu. Jako wierzące osoby powiedziały sobie tak. Wierzymy, że Bóg przeprowadzi nas przez rzekę i będziemy mogli chodzić po niej, jak niegdyś chodził Jezus i jak chodził Piotr. I z wiarą w sercu wyruszyły przez ową rwącą rzekę i niestety wszystkie utonęły. Czy nie miały wiary? Czy nie deklarowały wiary? Ten przypadek jest wymownym dowodem, że dziś próbujemy podobnie praktykować naszą wiarę. Jest to tak zwana wiara w wiarę. To bardzo koresponduje z tym stwierdzeniem, że wiara czyni cuda. Cuda jednak nie dzieją się, że ja wierzę, że tak się stanie, ale dlatego, że wierzę, iż Bóg, jeśli zechce, może dokonać cudu. Mamy, i tu mamy, wydawać by się mogło, bardzo drobną, subtelną różnicę, ale ta różnica jest dość zasadnicza. Popatrzmy chociażby na ojca wiary Abrahama. Bóg obieca mu, że rozmnoży jego potomstwo w liczny sposób, jak gwiazdy na niebie, jak piasek morski. Był tylko jeden problem. Żona jego Sara była bezpłodną i oboje byli już w wieku takim, gdzie dzieci się nie rodzą. Na sposób ludzki trudno jest uwierzyć, że stanie się cud. Ale Abraham, jak czytamy w Bożym Słowie, wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył i nie zachwiał się w wierze, choć widział obmarłe ciało swoje oraz obmarłe łono Sary. Skąd taka wiara u Abrahama? Czy to było jedynie jego gorące pragnienie? Czy wierzył tylko, iż wiara czyni cuda? Nie. Kiedy Bóg po raz pierwszy zapowiedział mu, iż będzie ojcem wielu narodów i gdy wyprowadził go nocą z namiotu i kazał spojrzeć w niebo, by policzył wszystkie gwiazdy, jeśli tego oczywiście może dokonać, jest powiedziane o Abrahamie dokładnie tak. Wtedy uwierzył Panu, a on poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Abraham uwierzył Panu. Abraham uwierzył Bogu. Abraham uwierzył słowu Pana. Abraham nie tyle wierzył w cud, jak się ma stać, ile uwierzył Bogu, że Bóg jest w stanie tego dokonać. Wbrew wszelkim okolicznościom, Bóg jest w stanie tego dokonać. Abraham uwierzył konkretnej obietnicy danej przez Boga mu z góry osobiście dla niego. Uwierzył Bożemu słowu, które wypowiedział Bóg. Jego wiara nie była zakotwiczona w jego pragnieniu, choć niewątpliwie takie posiadał, bo każdy człowiek, który nie ma dziecka, chce mieć dzieci, czy nie była zakotwiczona w jego ludzkim rozumie, choć potem chciał pomóc Bogu w ludzki sposób i urodził się syn niewolnicy, niewolnej kobiety, urodził się Ismael, ale Bóg dał mu obietnicę, że Sara urodzi i to Bóg z niej wyprowadzi tak liczne potomstwo. Wiele wieków później apostoł Paweł napomni Koryntian w ten sposób. Aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Wiara więc musi opierać się na mocy Bożej i na Jego danym słowie. Wiara nie może opierać się na ludzkiej mądrości, czy też technice modlenia, jak to dzisiaj niektórzy lansują, czy wręcz rozkazywania Bogu, że tak się ma stać. Wiecie, czasem z przykrością słucham, kiedy ludzie rozkazują Bogu, co on ma uczynić. Ty to musisz uczynić. Ja tak wierzę, prawda? Czy też polegają na jakichś innych technikach technikach modlitwy. To nie działa w ten sposób. Musimy to jasno powiedzieć, że wiara nie opiera się i nie jest zależna również od naszych uczuć czy też odczuć. Nasze uczucia czy nasze odczucia bywają często bardzo zwodnicze. Przypominają ruchome piaski, które nigdy nie są jakimś solidnym fundamentem. Ktoś to pięknie ujął, gdy powiedział: w szklarni uczuć rośnie wiele roślin, które zdmuchnie byle pierwszy chłodny powiew wiatru. Dlatego też wiara nie opiera się na uczuciach. Często mówię, no jak czuję, to wierzę. Jak nie czuję, to nie wierzę. Wiara nie opiera się na uczuciach. Na czym więc opiera się wiara? Opiera się na niewzruszonych prawdach Bożego Słowa. Wiara nie jest sprawą uczuć, ale przeświadczeniem popartym faktami podanymi nam przez samego Boga w Jego Słowie. Wróćmy do owego pytania zadanego tamtej niedzieli przez brata Mariusza. Ciągle nad nim myślałem. Kto ma pewność, że za tydzień będziemy tutaj na nabożeństwie? Powiadamy tak. No nie mamy pewności, ale wierzymy, że tak się stanie. Faktycznie nie mamy pewności, więc w jaki sposób i na czym opieramy naszą wiarę? Czy można nazwać wiarą to, do czego nie ma się pewności? Taką wiarą niestety żyje każdy człowiek. Z tego powodu mamy go nazwać wierzącym człowiekiem. Nawet gdy jest niewierzącym w Boga, a na przykład wsiada do samochodu, czy samolotu, czy pociągu, to przecież wierzy, że osiągnie szczęśliwie swój cel, bo inaczej by nie wsiadł. Ale to nie jest wiara, o której mówi Słowo Boże. W liście do Hebrajczyków mamy definicję wiary i studiowaliśmy ją, to słowo, w czwartkowy wieczór któryś. List do Hebrajczyków powiada tak. Wiara jest pewnością. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy, wszak niej zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo. Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. I gdyby ktoś nas zapytał, czy w następną niedzielę będziemy tutaj zebrani, nie możemy powiedzieć tak, tak, 100% jestem pewny, że będę, bo tak wierzę. Takiej pewności nie mam. Raczej powinien powiedzieć tak, jak powiedział Jakub, apostoł Jakub. Jeśli Pan zechce, będziemy żyli, to zrobimy to i owo. A gdyby ktoś z kolei zapytał mnie, czy jesteś pewny swego zbawienia, mogę ze 100% pewnością powiedzieć tak, jestem pewny, nie dlatego, że tak mi się wydaje, czy tak to czuję, ale dlatego, że tak powiedział Bóg. I to jest ta różnica. Pewność wiary, powiedzmy to jeszcze raz, nie pochodzi z naszych pragnień, nie pochodzi z naszego umysłu, czy też odczuć albo uczuć, ale pochodzi z wiarygodnego słowa Pana naszego. Tak Pan powiedział, tak się stanie. Amen. Jaka jest w tym nasza rola? Wystarczy Mu zaufać. On poprzez swoje słowo wzbudza nas wiarę i poprzez wiarę przystępujemy do Niego. Biblia powiada tak, właśnie w tym liście do Hebrajczyków. Bez wiary nie można podobać się Bogu, bowiem kto przystępuje do Boga, musi wierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Skąd wziąć taką wiarę, która pozwoli nam przyjść i przystępować do Boga? Wiecie, bracia i siostry, nie ma innego sposobu. Nie ma innej drogi, jak ta, o której mówi Boże Słowo. Wiara pochodzi jedynie ze słuchania Słowa Bożego. Nie można jej wytworzyć w inny sposób. Tylko poprzez słuchanie Bożego Słowa. Apostoł Paweł napisał ten werset, który znamy na pamięć. Wiara wtedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Moglibyśmy zaryzykować takie stwierdzenie. Im więcej moje czy twoje serce będzie napełnione Słowem Bożym, tym wiara coraz bardziej będzie wzrastać. I to było największe pragnienie apostołów, kiedy pisali swoje listy do ludzi wierzących. Paweł pisał i modlił się, by Chrystus przez wiarę zamieszkał w naszych sercach i byśmy mogli być ugruntowani w wierze. Do Tesaloniczan pisze tak. We dnie i w nocy modlimy się gorliwie o to, aby nam było dane oglądać oblicze wasze i dopełnić tego, co nie dostaje waszej wierzy. Jednocześnie w tych listach znajdziemy wiele wersetów mówiących o braku wiary. Te wersety piszą o słabych wierze, o zboczeniu z drogi wiary, o zapieraniu się wiary i tak dalej, i tak dalej. Paweł pisze do Tytusa, aby kiedy znajdzie się na Krecie, karcił surowo tamtych, by ozdrowieli wierzę. Niektórzy bowiem z nich stali się rozbitkami w wierze, a niektórzy nawet, jak mówi Duch Święty, w późniejszych czasach odstąpią od wiary i przystaną do duchów zwodniczych oraz będą słuchać nauk szatańskich. W tym duchowym wymiarze, jaki zostawił nam Pan, mamy, tak jak pisze apostoł Juda, podjąć walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. W historii niejednokrotnie zdarzało się, że ludzie Kościoła zupełnie opacznie rozumieli ten werset i próbowali ogniem i mieczem walczyć o wiarę podbijanych narodów. Ale jest akurat odwrotnie. Apostoł Piotr napisał do uchodźców, ludzi prześladowanych, żyjących w rozproszeniu, takie właśnie słowa. Chciałbym fragment z listu Piotra przeczytać. Którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę zbawienie, przygotowane od objawienia się w czasie ostatecznym. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane. Ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Tego miłujecie, chociażście go nie widzieli. Wierzycie w niego, chociaż go teraz nie widzicie. I weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną, osiągając cel wiary, zbawienie dusz. Celem wiary jest zbawienie naszych dusz. Przez wiarę jesteśmy usprawiedliwieni przed Bogiem, mówi Słowo Boże. Bóg ustanowi Chrystusa jako ofiarę przebłagalną przez Jego krew, która jest skuteczna przez wiarę. Przez wiarę otrzymaliśmy Ducha Świętego i staliśmy się nowym stworzeniem i dziećmi Boga. Biblia mówi, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Jakże dzisiaj wiele zamieszanie panuje na tym tle, kiedy ludzie pytają, a czy masz Ducha Świętego, a czy jak się objawia on, czy jak. Ducha Świętego, zbawienie i wiele innych rzeczy otrzymujemy przez wiarę w Boże Słowo. W wiekach poprzedzających reformację, tak zresztą nauczał Kościół rzymskokatolicki i robić to do dnia dzisiejszego, nauczano, że na zbawienie musimy zasłużyć dobrymi uczynkami, a w czasach Lutra jeszcze to bardziej posunięto do niebiblijnej nauki, głosząc, że człowiek może się wykupić pieniędzmi przez tak zwane odpusty. Co za herezja, co za fałszywa nauka. Ale wiecie, że miliony ludzi w ten sposób wierzą? Zbliżają się święta, kiedy ludzie będą nieśli pieniądze do kościoła, po co nam msze, żeby inni się modlili, żeby duszę wyczyścić z raju, tak? Żeby były zbawione. Marcin Luther bardzo ostro potępiał tego rodzaju praktyki, a na skutek czytania listu do Rzymian przeżył nowo zrodzenie. Faktycznie, kiedy czytamy Biblię, wiara rodzi się w nas, dlatego też powinniśmy czytać Słowo Boże, bo ono jest w stanie wzbudzić nas skuteczną wiarę. Ten list jest bowiem więcej i najwięcej naucza nas, i zbawienie nie jest uczynków, ale przez wiarę. Stąd też drugie to hasło reformacji, o którym dzisiaj chwilę powiedziałem, sola fide, tylko przez wiarę. Czy o taką wiarę będziesz się starał? Jeszcze raz to powtórzę. To nie chodzi, abyś usiadł, powiedział tak, wierzę. Nie ma jeszcze? Dobra. Wierzę. Jeszcze nie ma? Wierzę. To nie chodzi o taką wiarę. Wiara pochodzi z czytania Bożego Słowa. Czytasz Boże Słowo? Wiecie, ja muszę z przykrością powiedzieć, że sporo ewangelicznych chrześcijan zaniedbało czytanie Biblii. Nie mają na to czasu. Czas jest tak krótki. Zadowolą się tym, że przyjdą do kościoła w niedzielę, a niektórzy w ogóle nie chodzą i też powiadają, że wierzą. W ten sposób wiary nie zbudujesz. W ten sposób Bóg nie da ci czegoś przez wiarę, bo tej wiary po prostu nie będziesz miał. Słowo Boże zachęca nas do tego, byśmy zdobywali wiarę poprzez to, że będziesz słuchać naszego Pana, co On nam powie. I oby nasze uszy były zawsze otwarte. Amen.